jak już powiedzieliśmy, w chwili sądu Bożego, bezpośrednio po śmierci, a może w samej śmierci, definitywnie rozstrzygnie się to, co mnie czeka: niebo albo piekło, albo szczęście na wieki, albo wieczne potępienie. Jeżeli niebo, to zwykle poprzedzone czyśćcem. Do piekła idzie się bez przygotowania. Tam nie trzeba się oczyszczać. O tej prawdzie wiary, że czeka nas czyściec, niestety niewiele wiemy. Niewiele na ten temat mówi objawienie Boże i nauka Kościoła. Przytoczmy tylko dwa fragmenty katechizmu Kościoła katolickiego, punkty 1030 i 1031. W pierwszym czytamy: ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, aby uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. I drugi tekst. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma Świętego, mówi o ogniu oczyszczającym. I właściwie tyle, co Kościół uczy na temat czyśćca. I może właśnie dlatego, że tak skąpa jest informacja, może dlatego tym obficiej działa nasza wyobraźnia, wyobraźnia ludowa. Mamy pewne wyobrażenia dotyczące czyśćca bardzo nierzeczywiste. Czyściec bardziej nam się kojarzy z piekłem niż z niebem. Bo mówimy o tym, że to będzie ogień czyśćcowy, że dusze w czyśćcu cierpiące. Strasznie ponury obraz czyśćca. Aż trudno uwierzyć, że z czyśćca dusze jeszcze mogą pójść do nieba. Raczej wydaje się, że idą do piekła na potępienie. Właśnie nie. Trzeba nam przebudować swoje wyobrażenie czyśćca. Drogie siostry, czyściec nie jest piekłem. I choć wyobraźnia ludowa i pewne stereotypy oparte na apokryfach, czyli tych tekstach niekanonicznych, pochodzących jeszcze z czasów apostolskich, podpowiadają nam bardzo ponury i negatywny obraz czyśćca, to musimy spojrzeć na niego w zupełnie innej perspektywie, w perspektywie nieba. Czyściec to już niebo. Należy do nieba czyściec. Nie jest jakimś stanem zawieszenia, stanem pośrednim. Już w sądzie zapadł wyrok. Jestem skazany na niebo. A więc czyściec należy do nieba. Dlatego jest pełen blasku, pełen radości, pełen światła, ale naznaczony pewnego rodzaju cierpieniem, koniecznością oczyszczenia, wydoskonalenia, dojrzewania. To coś trochę tak jak nowicjat w życiu zakonnym, też niepozbawiony cierpienia, ale nadziei i tęsknoty. I właśnie to jest istotą czyśćca. Jeżeli mówimy o tym, że czyściec, który jest przede wszystkim stanem ducha, to jeszcze chciejmy zauważyć, że wszystkie rzeczywistości, o których będziemy mówić, czyściec, niebo, piekło, To nie są miejsca w sensie przestrzennym, w sensie fizycznym. To jest stan ducha, gdzie on się dokonuje. To pytanie jest źle postawione. To, co dotyczy stanu ducha, nie wiąże się bezpośrednio z miejscem w sensie fizycznym, z czasem. Te kategorie czasoprzestrzenne, w których my żyjemy i bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania, tam, poza bramą śmierci, nie mają już żadnego znaczenia. Więc trudno powiedzieć, jak długo trwa czyściec. Czy tylko kilka dni, czy kilka lat, czy kilkaset lat. To nie ma znaczenia. Miarą czyśćca jest intensywność miłowania, a nie czas. A więc wróćmy do próby naszej korekty wyobrażenia o czyśćcu. Jeżeli mówimy, że czyściec naznaczony jest pewnego rodzaju cierpieniem, to z czego to cierpienie wynika? Na pewno nie jest to rozpacz. Absolutnie nie jest to rozpacz. Rozpacz jest właściwością piekła. W czyśćcu cierpienie wynika przede wszystkim z prawdy. Tam, gdy staniemy przed obliczem Bożym, w świetle Bożym, poznamy całą prawdę o sobie, zobaczymy siebie w całej prawdzie. Śmierć zedrze zasłonę, zedrze maskę, którą często przywdziewamy. Zobaczymy swoją prawdziwą twarz. Zobaczymy swoje ja, takie jakim ono jest, którego czasem tu w ziemskim życiu nie potrafimy. Nawet gdybyśmy chcieli, nie potrafimy zobaczyć, bo tak jest ukształtowana nasza osobowość, bo funkcjonują w nas różne mechanizmy obronne, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę, bo tak przyzwyczailiśmy się reagować, odczuwać, przeżywać. To jest pewna maska, do której przyzwyczailiśmy się, z którą jest nam dobrze, choć nie do końca. Tam ta maska zostanie zdarta. Jak bardzo się sami zdziwimy własnym wnętrzem. Tym, jacy my jesteśmy, gdy staniemy w prawdzie. W prawdzie i miłości. To jest trochę tak, jak dziecko, które coś przeskrobie, no i zostanie wezwane przez rodziców. Ono wie, że jest kochane, ale się wstydzi tego, co zrobiło. Nawet nie tyle lęka się kary, ale się wstydzi. Czasem są takie sytuacje, może przeżyliśmy takie sytuacje, że wolelibyśmy, żeby tato nas porządnie sprał, niż ten jego smutek w oczach, który człowiekowi piecze jak żelazo rozpalone. Właśnie ta świadomość niewdzięczności wobec daru, wobec miłości. To będzie przyczyną cierpienia w czyśćcu. Ta świadomość, ile zmarnowałem szans, jak bardzo okazałem się niewdzięczny wobec Bożej miłości, którą teraz rozumiem, którą teraz znam, o której teraz wiem prawie wszystko. To będzie cierpienie. Cierpienie, które będzie oczyszczać, które będzie mobilizować, zmuszać, rozpalać do jeszcze większej ufności, do jeszcze większego miłowania. Więc jak najbardziej pozytywny wydźwięk tego cierpienia. Cierpienie, które rozpala, a nie cierpienie, które wysusza, zamyka. Drogie siostry, a więc cierpienie czyśćcowe to nie ogień i piec, jacyś palacze, może tym razem już bez ogona i rogów, ale mimo to palacze, bo takie mamy często wyobrażenia, tak się nam to nasuwa, ale to miłość, która boli. Można jeszcze wskazać na inny aspekt cierpień czyśćcowych. Istotą cierpień czyśćcowych jest tęsknota. Jeżeli ktokolwiek, a pewnie każdy z nas, choć raz w życiu przeżył tęsknotę za kimś, kogo kocha, Mogła to być tęsknota w nowicjacie na przykład, za rodziną, za najbliższymi, oddalenie może pierwsze w życiu na tak długo i tak daleko. Rozumiemy, jak tęsknota może boleć. Aż fizycznie człowieka to boli. Odbiera radość życia, odbiera sen, odbiera smak. Tęsknota może boleć, ale jednocześnie daje jakieś poczucie satysfakcji. To jest przedziwne uczucie, że cierpię i cieszę się, że cierpię, bo wiem, że kocham. Więc czyściec to tęsknota za Bogiem, tęsknota miłowania. Wiem, że jestem miłowany i chcę miłować jeszcze bardziej, coraz bardziej, absolutnie, bez żadnych ograniczeń cielesnych, jakie są tu w ziemskim życiu. Ale wiem, że dźwigam ze sobą balast pewnych nawyków, pewnych przyzwyczajeń. Muszę się z tego wyzwolić. To wymaga trudu, to wymaga zmagania się ze sobą. To jest właśnie źródłem cierpienia. Bo trzeba podkreślić rzecz znamienną, że wprawdzie zostawiamy ciało nasze do czasu zmartwychwstania tu na ziemi, ale przez bramę życia przechodzi nasza nieśmiertelna dusza, całe nasze jestestwo, w którym zapisana jest nasza tożsamość. Tam w czyśćcu, w niebie będziemy tacy, jacy jesteśmy, z całą naszą osobowością, ze sposobem naszego myślenia, ze sposobem naszego wartościowania, z pamięcią wszystkich spraw, które były, z świadomością tego, czego nauczyliśmy się i czego nie nauczyliśmy się, cośmy zmarnowali, czegośmy nie wykorzystali. To będziemy my, z naszą całą tożsamością. Jeżeli właśnie człowiek tu w ziemskim życiu wielu rzeczy zaniedbał, nie nauczył się, albo się nauczył źle, nabył pewnych nawyków w sposobie myślenia, pojęciowania, tam to wszystko będzie albo mu pomocne, albo będzie mu przeszkadzać. I właśnie potrzeba wysiłku, aby wyzwolić się z tych różnych stereotypów, z tych nawyków myślowych, uczuciowych, aby otworzyć się w pełni na miłość, która jest Bogiem samym. I to jest właśnie istota cierpienia. Ograniczenie w miłowaniu. To jest istota czyśćca. Chcę miłować absolutnie, ale ogranicza mnie moje ja, wyniesione, przyniesione tutaj z ziemskiego życia. A zatem widzimy, że czyściec ma zupełnie inną postać. Jest pełen nadziei, pełen radości, pełen miłowania, ale pełen tęsknoty, pełen zawstydzenia także z powodu zmarnowanych, niewykorzystanych szans. I to boli, ale dobrze, że boli, bo to wypala, bo to oczyszcza, bo to uszlachetnia. Tak jak złoto czy żelazo wypala się w tyglu, aby było czyste, bez domieszki. Drogie siostry, i w świetle tego, co powiedzieliśmy, zupełnie inaczej, lepiej rozumiemy sens naszej modlitwy za zmarłych. Otóż Kościół zachęca nas, abyśmy pamiętali o zmarłych. W Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 1032 czytamy, że Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomocę, a w szczególności ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. Zobaczmy, czy wykorzystujemy te wszystkie środki, jakie Kościół nam daje, aby pomagać naszym zmarłym. Często ograniczamy naszą pomoc zmarłym tylko do modlitwy, do mszy świętej, w najlepszym razie do mszy świętej gregoriańskiej. A przecież możemy za zmarłych ofiarowywać naszą jałmużnę, zyskiwać odpusty. Wczoraj był ostatni dzień zyskiwania odpustów. Ale także możemy podejmować dzieła pokutne za zmarłych. Jakiś rodzaj pokuty, postów, umartwień, ograniczeń. Nawet trudy codzienności, trudy pracy, zmęczenie możemy Bogu ofiarować na intencje zmarłych. To jest niezwykle cenna dla nich pomoc. Święty Jan Chryzostom o tej pomocy zmarłym pisze: nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeżeli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. To święty Jan Chryzostom. Ponad 2 lata temu w Licheniu odbyła się beatyfikacja błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego. Tam właśnie zostałem uwiedziony do tych rekolekcji przez matkę. Właśnie w Licheniu, tuż przed uroczystością beatyfikacyjną, dogadaliśmy się w sprawie tych rekolekcji. Dlaczego o tym wspominam? Bo ojciec Papczyński to wielki apostoł modlitwy za zmarłych, o czym zresztą przypomniał kardynał Tarcisio Bertone w swojej homilii. W naszych czasach, kiedy nierzadko zapominamy, czy ludzie zapominają o swoich bliskich zmarłych, ta praktyka ojca Papczyńskiego w czasach, kiedy było tyle ofiar, wojen, epidemii, jest dla nas niezwykle ważna i inspirująca. I w jednym ze swoich dzieł ojciec Papczyński, który często miewał wizje mistyczne, i jego współbracia byli głęboko przekonani, że w tych wizjach mistycznych ojciec Papczyński był w czyśćcu, widział los dusz czyśćcowych. W jednym z dzieł ojciec Papczyński pisze: przejawem najwyższej miłości jest wypraszanie u Boga wolności duszom, które znajdują się w płomieniach czyśćcowych, albo też niesienie im pomocy pobożnymi jałmużnami, czy też różnymi innymi sposobami. Bezbożnym i nierozumnym jest ten, kto nie wzrusza się ich mękami i nie niesie pomocy cierpiącym, choć może to robić. Wydaje mi się bardzo dziwne, że chrześcijanin może nie słyszeć tych, którzy wołają takimi słowami. To z Księgi Hioba. Zlitujcie się, przynajmniej wy, przyjaciele moi. A cóż dopiero powiedzieć o tym, że tylu będziemy mieli w niebie patronów i pomocników, ile wprowadzimy tam dusz z pieca czyśćcowego. Jak widzimy, ojciec Papczyński operuje tą tradycyjną retoryką, tymi tradycyjnymi obrazami mówiącymi o czyśćcu, o ogniu, piecu czyśćcowym i tak dalej. Ale niezmienna jest istota pomocy zmarłym. Na czym polega ta nasza pomoc zmarłym? W jakim sensie my im możemy pomóc? Otóż należałoby to, w świetle tego, co powiedzieliśmy o istocie czyśćca, należałoby powiedzieć tak, że wciąż pozostajemy Kościołem. Tydzień temu uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny dają nam okazję doświadczyć tajemnicy Kościoła. Kościół chwalebny w niebie to zbawieni, to święci, nie tylko ci wyniesieni oficjalnie do chwały ołtarzy. Dzień Zaduszny uświadamia nam ten Kościół oczyszczający się w czyśćcu, Kościół tęskniący za zjednoczeniem, pełnią zjednoczenia z Bogiem, i my w drodze, Kościół pielgrzymujący, który wpatrzony w przykład świętych zatroskany jest o siebie, ale i o swoich współbraci, którzy już przygotowują się do pełni nieba. Jesteśmy jak zespół naczyń połączonych. Nie może nam być obojętny los tych, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny. Jeżeli jesteśmy Kościołem, jeżeli jesteśmy wspólnotą, to łączy nas miłość, miłość Chrystusa. Im bardziej wzajemnie się miłujemy, tym bliżsi jesteśmy celu, jakim jest Bóg, który jest miłością. Okazywanie więc miłości, stwarzanie możliwości, aby być miłowanym, dawanie innym szansy, by nas miłowali, i jednych i drugich wydoskonala, i jednych i drugich zbliża do celu, do pełni, jaką jest Bóg, który jest miłością. I w tym kontekście trzeba powiedzieć tak, że nasza modlitwa za zmarłych, czy inne środki pomocy, o których tu wspomnieliśmy, pomagają nie tylko im, ale pomagają także nam. Powiem inaczej. My, modląc się za zmarłych, za dusze w czyśćcu, ofiarując za nich nasze trudy, nasze posty, nasze umartwienia, nasze prace, dajemy wyraz naszej o nich pamięci, pamięci pełnej miłości, pamięci pełnej miłosierdzia. Ojciec Papczyński zwraca na to uwagę, że pamięć o zmarłych jest szczególną postacią uczynku miłosierdzia. Bo jeżeli daję złotówkę żebrakowi na ulicy i widzę jego radość w oczach, słyszę jego dziękuję, to mam jakąś satysfakcję, jakąś zapłatę. Ale zmarli, za których ofiaruję swój trud, swoją modlitwę, nie powiedzą mi dziękuję. Przynajmniej nie teraz. Nie mogę liczyć na odwzajemnienie od razu, bezpośrednio. W tym sensie jest to uczynek miłosierdzia doskonalszy niż w przypadku innych uczynków miłosierdzia. A więc pamięć o zmarłych to dowód, że ja ich kocham, że oni są ciągle w moim życiu obecni. Pozwalam im żyć w moim życiu. Okazując im miłość, daję im przestrzeń, w której oni mogą mnie miłować. A więc daję im szansę ćwiczenia się w miłości. Może spróbujmy to jeszcze inaczej wytłumaczyć. Myślę, że każda z sióstr miała choć raz w życiu takie uczucie nieodwzajemnionych uczuć. I nie mówimy tu o jakichś wzniosłych uczuciach, ale takich zwykłych, zwyczajnych. Chcę komuś zrobić coś dobrego, a ktoś mówi nie, nie chcę, zostaw mnie. Jak bardzo przykro wtedy człowiekowi, kiedy chciałby się kawałek serca dać drugiemu tak po prostu, bezinteresownie, bez oczekiwania czegokolwiek, a ten ktoś odrzuca, nie chce. Jak bardzo to jest przykre. A jednocześnie ile satysfakcji, ile radości znajdujemy w tym, że możemy czynić dobro dla samego dobra, dla samej miłości, bezinteresownie. Właśnie takie relacje zachodzą między nami a zmarłymi, że my, oni chcą nam pomagać. Oni chcą nas kochać. Oni wiedzą, co to znaczy kochać. Wiedzą, co to znaczy Bóg miłość. Wiedzą, jak wielką wartość mają dobre uczynki tu w ziemskim życiu. Oni to przerobili, tę lekcję już odrobili. Wiedzą, ile popełnili błędów. Tak bardzo chcieliby, abyśmy my nie zmarnowali szansy. Więc liczą na nas, oczekują nas i widząc nasze dobre życie, nasze dobre czyny, naszą pamięć, cieszą się i radują i rozpala się w nich miłość ku Bogu i ku nam. A więc pamiętać o zmarłych to ich po prostu kochać, to pozwolić im być obecnymi w naszym życiu, tak jak byli obecnymi tu na ziemi. W ten sposób wydoskonala się ich miłość, ale i nasza miłość ku nich się wydoskonala. Ich radością jest nadzieja, a może nawet pewność, że my przez dobre życie dołączymy do ich grona. Dlatego, drogie siostry, chyba nie ma lepszej formy czci naszych bliskich zmarłych, naszych rodziców, naszych przyjaciół, tych, których kochaliśmy, gdy żyli między nami, jak nasze dobre życie, jak nasze dobre uczynki. Oni uczestniczą we wszechwiedzy Boga. Mają jakiś wgląd w nasze życie. Wiedzą, co się z nami dzieje, jak żyjemy. Jak bardzo musi być im przykro, kiedy widzą nasze błędy, nasze zaniedbania, nasze marnowanie szans. Jak oni mogą cieszyć się perspektywą nieba, jeżeli zasmuca ich nasze życie? I przeciwnie, jak bardzo są szczęśliwi, jak bardzo rozpalają się miłością, widząc, że my idziemy dobrą drogą prowadzącą do nieba, że niebawem dołączymy do ich grona. I w tym kontekście warto jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, że niezmiernie przykre dla zmarłych jest nasze złe o nich mówienie. Jak bardzo musi być dla nich przykre, jakim ogromnym cierpieniem dla nich jest nasze nieprzebaczenie im. A tak bywa. Mówimy źle o zmarłym. Bo rzeczywiście zrobił coś złego, bo źle żył, bo nas skrzywdził. On doskonale o tym wie, tam po drugiej stronie życia doskonale wie. Nawet wie lepiej niż my to wiemy. Bo stanął w całej prawdzie. I my mu to wypominamy, my mu ciągle przypominamy, skrzywdziłeś mnie, a on nawet nie może mi powiedzieć przepraszam. Jak bardzo musi to go boleć, ta świadomość, że zostawił ślad krzywdy. Pomnażamy w ten sposób jego cierpienia czyśćcowe. Podobnie jest, gdy brak jest przebaczenia, gdy pozostaje smutek, rozpacz po zmarłym. Czy gdy siostra, któraś wstępowała do zgromadzenia i wiedziała, że ojciec czy mama ma do niej żal o to, że wstąpiłam do zakonu, a nie założyłam rodziny. Czy można się cieszyć pobytem tu w klasztorze, w życiu zakonnym, wiedząc, że tam ktoś ma mi to za złe, że żałuje? Coś podobnego jest w sytuacji, gdy my rozpaczamy po śmierci zmarłych. Owszem, ludzki smutek, ludzki ból to normalne, ale rozpacz, ale bunt wewnętrzny, żal do Pana Boga, że zabrał mi kogoś kochanego, jak bardzo musi ograniczać radość dusz w czyśćcu. To jest ich cierpienie. Więc nie dokładajmy do tej tęsknoty za Bogiem niepotrzebnych cierpień tym, którzy nas kochają, może bardziej niż rodzona matka i ojciec. Bo uczestniczą w miłości, jaką jest Bóg sam. Tak więc, drogie siostry, taka jest perspektywa czyśćca, który nas czeka. Chciejmy więc zaprzyjaźnić się i stale zaprzyjaźniać się ze zmarłymi. Otoczyć się ich towarzystwem. Bądźmy spokojni, zmarli nam krzywdy nie zrobią. Te różne opowieści o tym, jak to zmarli straszą, że przychodzą, czego oni tam nie robią, to są wszystko głupie wyobrażenia ludzi sfrustrowanych, o wypaczonych umysłach. Te wszystkie filmy o wampirach, o demonach, o jakichś zmarłych, to jest coś, co jest chyba tylko jakimś diabelskim uwodzeniem ludzi o wypaczonych umysłach. Dusze zmarłych są w ręku Boga, jak czytamy w Księdze Jozuego. Jeżeli przychodzą do kogoś, to tylko wtedy, jeśli Bóg im pozwoli. Nie ma więc czegoś takiego jak przywoływanie zmarłych. Wszelkie seanse spirytystyczne są dziełem diabła. To demony przychodzą, a nie zmarli. Jeżeli zmarły pojawi się w naszym życiu, to tylko dlatego, że Pan Bóg tego chce, że Pan Bóg daje mu taką łaskę. W tym jest jakiś cel uświęcający, zbawczy. A wszystko, co od Boga pochodzi, nigdy nie powoduje lęku, nigdy nie powoduje strachu. Więc wszelkie lęki, prawda, jak to ludzie czasem mówią, boi się chodzić na cmentarz, bo tam straszy. Albo boi się obecności zmarłego, bo to go straszy. Jeżeli cokolwiek jest ze strachu, to znaczy, że nie od Boga, że od demona. To diabeł się podszywa pod różne postaci, obrazy, aby nas niepokoić i dręczyć. O tym zresztą jeszcze będzie okazja powiedzieć kilka zdań później. Tymczasem, mając świadomość, że jesteśmy Kościołem, co szczególnie należy podkreślić dzisiaj w rocznicę poświęcenia Bazyliki na Lateranie. Mając świadomość, że jesteśmy Kościołem, wspólnotą zanurzoną w Bogu, wspólnotą miłości, trwajmy w tej więzi miłości z tymi, którzy nas poprzedzili. Miłość mocniejsza jest niż śmierć. Miłość sięga poza granice życia. Cóż więc w istocie zmienia się w naszej relacji z tymi, którzy nas poprzedzili, za którymi my tęsknimy, ale o ileż bardziej oni tęsknią za nami. Oni tęsknią za Bogiem. I to jest ten cierpienie tęsknoty, która miłuje. Możemy ulżyć tej tęsknocie, pamiętając o nich i żyjąc tak, abyśmy mogli uczestniczyć razem z nimi w chwale nieba. Podsumowując te refleksje, postawmy sobie jak zwykle kilka pytań. Po pierwsze, jaka jest moja ulubiona modlitwa lub inna praktyka za zmarłych lub do zmarłych? Po drugie, czy jest ktoś ze zmarłych, ktoś mi bliski, ktoś znajomy, o którym zbyt rzadko pamiętam? Dlaczego o nim tak mało pamiętam? Czy jest to ktoś, kto to jest, o kim mało pamiętam? Bo nieprawdą jest, jak to czasem się mówi, dusze znikąd nie mające ratunku. To jest herezja. To jest błąd. W każdej mszy świętej modlimy się za wszystkich zmarłych. Jakżeż to zmarłe, o których nikt nie pamięta, nie mające znikąd ratunku. Te, które nie mają znikąd ratunku, są w piekle. W czyśćcu mają ratunek. W Chrystusie, w Kościele. Więc nie ma takich, które znikąd nie mają ratunku, tylko są takie, których my nie pamiętamy. I po trzecie, co mogłabym jeszcze uczynić dla moich zmarłych? W jaki jeszcze sposób mogłabym okazać im swoją miłość i pamięć? Niech te pytania pomogą nam pogłębiać przedstawioną tu refleksję. I tak jak mówiłem, w czasie adoracji po jakiejś chwili, a na chwilę wyjdę, potem wrócę i będę służył w konfesjonale również po południu.